Studio Radia Lublin, pan Marcin Kwiatkowski, Agnieszka Kwiatkowska, małżeństwo psycholodzy sportu. Rozmawiamy o dużym sporcie, o pracy z najlepszymi zawodnikami, o tym, że ta psychologia jest dostępna, jest ważna, optymalizujemy dzięki temu wyniki, pomagamy sportowcom się rozwijać, najpierw odkryć te dziedziny sportu, sprawić, żeby tam były dobre wyniki, żeby się dobrze trenowało, żeby były dobre relacje pomiędzy trenerem czy szefem klubu itd., itd. Ale zacznijmy od tego wymiaru codziennego sportu, który dotyczy każdego Polaka. Czy my jesteśmy coraz bardziej usportowieni? Czy my zwracamy uwagę na sport? I jak w sobie wskrzesić tą iskrę i zacząć uprawiać sport? Jak się do tego zmobilizować, a nie odkładać na później?
Bardzo w psychologii cenimy, no bo to tak powiem, cenimy, jeżeli coś jest wymierne. I generalnie taką mamy zasadę, że zajmujemy się w psychologii tym, co możemy zmierzyć, opisać, zoperacjonalizować i możemy powiedzieć tak naprawdę o tym, jak się społeczeństwo zmienia w pewien sposób, dlatego że 10 lat temu opracowaliśmy normy klasyfikacyjne czasów reakcji dla grupy sportowców i tam mieliśmy pewne kryteria. I tam były osoby, które zaczynały od takich zaczynających uprawiać sport po profesjonalistów, medalistów Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata i generalnie widzimy, że ten czas reakcji się wydłuża. Co to oznacza? No, wytłumaczenia mogą być różne, ale jednym z takich głównych wytłumaczeń też przy innych badaniach jest to, że coraz mniej osób trafia do sportu, czyli że coraz mniej osób uprawia sport i w związku z tym ta selekcja obejmuje mniejszą liczbę osób, w związku z tym te parametry są niższe. Czyli ja mogę powiedzieć tak, na podstawie tego, czym dysponuję, że czas reakcji, tak jak pewne parametry się skracały, to w tej chwili on się wydłużył. Ja mówię na poziomie ogólnym. Natomiast co nie znaczy, że duża liczba osób nie uprawia sportu na poziomie, powiedzmy, amatorskim, o którym pani mówi. Tu bym podał przykład akademii piłkarskich czy koszykarskich chociażby. I teraz tak, jeżeli chodzi o takie zalety sportu, bo tak naprawdę czemu to warto robić? No myślę, że tu mamy parę podstawowych aspektów, ale jeden bardzo podstawowy, myślę, że trafia do każdego. Jeżeli chcesz żyć dłużej o 3-5 lat, uprawiaj sport. Myślę, że zdecydowana większość słuchaczy odpowie, że te 3-5 lat będzie chciała żyć dłużej. Jeżeli chcesz żyć w lepszej sprawności fizycznej, ale też poznawczej, bo to jest ciekawe, że tu mówimy w sporcie głównie o sprawności fizycznej, natomiast badania pokazują, że dzięki uprawianiu sportu utrzymujemy dłużej takie procesy poznawcze jak pamięć, spostrzeganie, uwagę, czyli komfort naszego życia jest lepszy. I to, o czym już mówiliśmy, szczególnie w przypadku dzieci, ja za chwilę też oddam głos żonie, która pracuje z wieloma z tymi najmłodszymi sportowcami. Natomiast u najmłodszych przede wszystkim to jest ten aspekt społeczny, o którym już było mówione, czyli w tej chwili mamy grupę i to jest dla młodego człowieka bardzo ważne. Natomiast no, druga rzecz, też nabywamy pewne umiejętności psychologiczne, które później pozwalają nam funkcjonować na dobrym poziomie w innych aktywnościach życiowych.
Ja myślę też, że to, o czym pani mówi, nasza świadomość rośnie, prawda? Mamy coraz więcej wiedzy, coraz więcej informacji, ale też długość naszego życia się zwiększyła, więc też chcemy, to jest naturalny, myślę, odruch, że chcemy jak najdłużej tą sprawność i to wysokie funkcjonowanie jak najdłużej zachować. I wydaje się, że sport, nie tylko psychologia sportu o tym mówi, tak? Ale i fizjolodzy, i lekarze, i całe grono innych specjalistów zachęca nas do tego, żebyśmy dbali o tą kondycję fizyczną. Dzisiaj też dużo mówi się o dietetyce, o odżywianiu. Przecież to też jest drugi temat, który z tym jest ściśle związany. Więc myślę, że to jest po pierwsze nasza świadomość, nasza wiedza o tym, że to po prostu powinniśmy robić. To jest jedna rzecz. Jeśli chodzi o takie umiejętności psychologiczne, nad którymi też pracujemy w takim codziennym, w codziennej pracy z ze sportowcami, to jest budowanie samoświadomości. Czyli jakim ja jestem człowiekiem, jakim ja jestem sportowcem, czego mi potrzeba, w jakich momentach dobrze funkcjonuję. I tutaj bym to też do tej sytuacji porównała, tak, że budujemy sobie tą samoświadomość, że ja jednak wiem, jeśli się poruszę, jeśli wyjdę, pobiegam, jestem uśmiechnięty, zadowolony, być może z kimś się spotkałem, przychodzę, patrzę na, nawet jeśli dzień był ciężki, tak, albo mam jakieś problemy, mogę na to spojrzeć trochę z innej strony. To jest jedna rzecz. Natomiast wydaje się, to o co pani zapytała, że jak się zmobilizować, gdzie jest ta nasza motywacja, bo rzeczywiście niektóre osoby mówią o tym, że chętnie podjęłyby się aktywności fizycznej, tego wysiłku, no ale samemu ciężko, tak? W warunkach domowych tak naprawdę mamy wszystko. Dzisiaj możemy pójść do sklepu, kupić sprzęt potrzebny do treningu, możemy odpalić właśnie internet, mamy dużo kursów, prawda, trenerów, gdzieś tam możemy korzystać.
I to nie musimy kupować całej bieżni, tylko hantelki na przykład,
na
i gumy
przykład,
wystarczą.
Tak. Natomiast okazuje się, że część z nas rzeczywiście no, słabo sobie radzi w pojedynkę, tak? Więc wolimy z kimś. I być może dla takich osób to jest ten początek, tak? Że jednak jeśli o sobie, bo to jest właśnie ta samoświadomość, to jest ten pierwszy punkt. Ja wiem o sobie, że samemu będzie mi ciężko się zmobilizować, więc wtedy powinnam poszukać jakiejś grupy, z którą mogę wspólnie przychodzić na zaplanowane treningi, bo myślę, że to też jest bardzo ważne w aspekcie takim sportowym, tak, żeby to, jeśli na coś się decydujemy, żeby to było powtarzalne, systematyczne. Jeden zryw, jeden pomysł, jedna aktywność tak naprawdę do niczego nie prowadzi, tak? Tutaj chodzi też o taką ciągłość, o kontynuację i wydaje mi się, że na tym poziomie wolicjonalnym z tym często mamy problem, żeby utrzymać ten nasz pomysł no, w dłuższym wymiarze czasowym, tak? To jest właśnie ta motywacja. Ale jeśli mam tą samoświadomość, że właśnie ciężko mi samemu podjąć ten wysiłek, że próbowałam parę razy i jednak się nie udało, no to wtedy lepiej poszukać właśnie takiej grupy, z którą będzie nam po prostu łatwiej się mobilizować, bo nawet takie poczucie, że no kurczę, zapisałam się, ale no to co, teraz nie pójdę, prawda? Albo mam znajomych, fajną grupę, która czeka, z którą też fajnie spędzam czas, więc tutaj też pojawia się dużo nowych czynników dla nas.
Są też takie różne mody, na przykład bieganie. Wszyscy teraz będą chcieli biegać, tak, od razu maratony, albo choćby półmaratony. A na przykład wiem po sobie, ja uwielbiam chodzić, ale bieganie odpada. Chyba nie jest dla wszystkich bieganie.
Oczywiście.
W psychologii mamy taki konstrukt poczucia lokalizacji i kontroli, bo generalnie też pani pytała o motywację. I mamy osoby o poczuciu lokalizacji i kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. I teraz jeżeli przykładowo nasze dziecko, widzimy, że jest osobą, która uważa, że to, co mu się przydarza, jest zależne od niego, że na to nie ma wpływu los, szczęście, przypadek, to będzie osoba, która też będzie łatwiej się motywowała sama z siebie do aktywności fizycznej. Natomiast jeżeli mamy ten element kontroli zewnętrznej, to wtedy przydałoby się, żebyśmy z zewnątrz troszkę taką osobę zmobilizowali, zmotywowali. I tu podam przykład taki bardzo praktyczny z psychologii sportu, bo rodzice często nas pytają na szkoleniach. Prowadzimy na przykład taki program w ramach Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej z zawodnikami Arki Gdynia, Sport Zdrowie Rodzina, gdzie są spotkania dla rodziców, a równolegle dla młodych zawodników, i tam wchodzi też poza sferą medyczną, dietetyką, też sfera psychologiczna, to mówimy o tym, że tak naprawdę w dużym stopniu nie możemy jako rodzic, dziecko nam na przykład powie w ten sposób, że nie chce już uprawiać sportu, a dziecko uprawiało na przykład 2 lata sport i z tym się rodzice do nas zwracają. I co zrobić? To my nie mówimy tak, że daj dziecku tą strefę wolności, nie chce, niech nie uprawia. My mówimy w ten sposób, albo zrób chwilę przerwy i jeżeli dziecko faktycznie nadal tego sportu nie czuje, nie chce, to okej, spróbujmy zmienić tą aktywność, ale na pewno nie mówimy w ten sposób, dobrze, przerywamy. Dlatego, że może się zdarzyć tak i bardzo często się zdarza, że dziecko po roku, dwóch mówi, a czemu ja na przykład nadal nie uprawiam tej dyscypliny. I tu oczywiście za to wini rodziców, tak? Rodzic jako osoba dorosła musi mieć taką perspektywę, że może być pewien spadek motywacji i wtedy troszkę na zasadzie zmobilizowania z zewnątrz jednak wożenia na treningu, pomimo że tam są pewne trudne sytuacje dla dziecka, być może jednak to był tylko okresowy spadek motywacji. I to dotyczy nie tylko dzieci, tylko też sportowców bardzo wysoko kwalifikowanych. Ostatnio pisaliśmy taki artykuł dla jednego z portali o depresji generalnie, o zjawisku depresji. No i byli tam pokazane przykłady zawodników, którzy przestali uprawiać sport generalnie w związku z depresją. I natomiast u nich też często się pojawia coś takiego, że nawet wybitni zawodnicy, wielokrotni medaliści olimpijscy mówią, że okresowo chcieli rzucić sport, ale dziękują osobom, które były wokół nich, że ich przy tym sporcie przytrzymały, bo jednak ten wynik osiągnęły. Trzeba mieć świadomość, że żeby osiągnąć wynik w sporcie, jest to bardzo trudne. No i inaczej, jaka by była wartość tego mistrza świata, mistrza Europy czy mistrza województwa, bo tu też nie możemy tak wartościować. Dlatego, że dla dziecka wyjazd na przykład na pierwsze zawody wojewódzkie to jest tak jak olimpiada dla osoby dorosłej. To jest coś bardzo dużego, ogromnego. No i myślę, że jako rodzice z tej perspektywy warto na to spojrzeć.
To ja zaapeluję do Państwa, do słuchaczy, do widzów, którzy oglądają nas poprzez serwis YouTube. Piszcie Państwo licencja małparadio.radiolublin.pl albo po prostu licencja na życie na Facebooku, na Instagramie też, ale muszę tam zacząć zajawiać te audycje, ale mogą Państwo pisać. Co Państwu daje sport? Ja mogę od siebie powiedzieć, sport na pewno prostuje myśli. I to wielu sportowców też potwierdzało, obecnych tutaj w tym studiu, choćby biegacze, że jak jest jakiś problem, idę go wybiegać. Jak nie znajdę rozwiązania, to znaczy, że nie ma rozwiązania. A jak znajdę rozwiązanie, no to ono właśnie przyszło dzięki temu sportowi. Mam zły nastrój, idę poćwiczyć. Czasami też wielokrotnie miałam takie poczucie, jakby to był taki prysznic dla mięśni. Z jednej strony myjemy swoje ciało, skórę, a z drugiej strony te ćwiczenia sprawiają, że oczyszczamy się jakoś wewnętrznie.
Ja jeszcze dodam jedną rzecz do tamtej myśli, bo ona jest związana też teraz z tą kontynuacją. Wielu sportowców, wiele osób w ogóle wokół sportu mówi w ten sposób. Przestaniesz uprawiać sport, to będziesz miał dużo więcej czasu. Natomiast rzeczywistość pokazuje kompletnie inną sytuację. Okazuje się, że osoby sportowcy, poprzez to, że mają bardzo regularny trening, oni są bardzo mocno uporządkowani. Oni są przyzwyczajeni do pewnych godzin, do pewnych reguł, do pewnych zasad i do pewnych jakby tego, że to trzeba wykonać. I oni to przenoszą też na te inne aktywności. I ja się osobiście często spotykałem z taką sytuacją, że sportowiec przestał uprawiać sport i on mówi, że ma dużo mniej czasu. To jest paradoks, tak? Bo on trenował, nie wiem, 15-20 godzin w tygodniu. To wcale mu to 15-20 godzin w tygodniu nie doszło, dlatego że to, że on był tak uporządkowany, to jeszcze był uporządkowany w tych innych dziedzinach i potrafił to wszystko z sobą dobrze zorganizować, więc myślę, że to też jest po części odpowiedź.
Nie wspomnieliśmy jeszcze o tych wszystkich fajnych hormonach, które przecież tak pobudzają się i
tak,
wzrastają.
Tak, właśnie tak myślałam o tym, co pani przed chwilą powiedziała, tak, że jednak ten poziom endorfin to jest między innymi ten moment, kiedy po prostu czujemy zadowolenie, ale ja myślę, że to też jest jeden z elementów, który tak naprawdę powinien towarzyszyć osobie, która trenuje, zajmuje się sportem, czyli umiejętność czerpania radości z tego, co się robi, tak? Bo zdarzają się rzadko, ale spotykamy sportowców, którzy no, niejako są skoncentrowani na wysiłku, na pracy, na realizowaniu tych cząstkowych celów, które mają prowadzić do tego głównego celu, natomiast nie widać w tym radości, tak? I ja zawsze też zwracam na to bardzo mocno uwagę, bo uważam, że jeśli nas coś nie cieszy, nie mamy tej pasji, nie ma serca, nie ma tej miłości tak naprawdę, ciężko tak naprawdę będzie komukolwiek innemu to w aspekcie nawet motywacji, o której przed chwilą mówiliśmy, ciężko będzie kogoś do tego zmotywować, tak? Ja myślę, że ta motywacja wewnętrzna to jest ten największy, jeden z największych kluczy też do tego, żeby te sukcesy po prostu osiągać, żeby mieć z tego fan.
Jeżeli jeszcze mówimy o sporcie amatorskim, to pamiętajmy, że nagroda w sporcie jest po. Czyli ja podam przykład, to też jest prawdziwy przykład sportowca. On mówi, że wstaje rano, bierze zimny prysznic, on nie lubi tego prysznica. Natomiast mówi, że po tym się świetnie czuje. Więc myślę, że to też jest trochę odpowiedź na tą funkcję motywacyjną, że najpierw dajmy wysiłek, a później dostaniemy nagrodę. Więc motywacyjnie to jest ciężko, bo to też w psychologii mówimy o odroczonej gratyfikacji, co prawda krótkiej, ale najpierw może coś być męczącego, ciężkiego, troszkę nieprzyjemnego nieraz, ale poczujemy się świetnie i to jest nasza nagroda. Więc do tego bym też zachęcał słuchaczy, żeby do sportu w ten sposób podejść, także u dzieci. I to każdy chyba z Państwa zna, tak, że dziecko, które jest aktywne, nawet jeżeli na początku niekoniecznie chciało tą aktywność podjąć, to jeżeli wraca, przeważnie jest zadowolona, funkcjonuje bardzo dobrze, no i to jest ta nagroda. Tylko tak jak mówię, ona jest po.
Ale tak jak mówiliśmy też wcześniej o tych kompetencjach, o budowaniu tych kompetencji, prawda, to ja myślę, że tutaj mamy do czynienia i z wytrwałością, i z byciem konsekwentnym, ale też z taką powtarzalnością i cierpliwością, bo to, czego brakuje wielu osobom, to jest ta cierpliwość. Myślę, że tutaj jest ważne, żebyśmy wiedzieli, że sport to nie jest taka przestrzeń, w której po miesiącu czy po dwóch, jeśli czymś się zajmiemy, nawet systematycznie i w sposób bardzo zorganizowany, zaplanowany, to ten sukces, czymkolwiek by on dla nas był, tak? Bo tutaj definicja może być szeroka, no to zazwyczaj to tyle nie trwa. To trwa trochę dłużej, tak? I ja myślę, że część osób też ma w sobie taką jakby małą gotowość do tego, by być cierpliwym i konsekwentnym. Natomiast rzeczywiście, jeśli komuś bardzo zależy na realizacji tych celów, tych zamierzeń i ma odpowiednią ilość tej motywacji wewnętrznej, to jak najbardziej tego się nauczy.
Tu, żeby jeszcze tą trudność sportu pokazać, treningu, to myślę, że warto do pływania się odwołać. Też żona współpracuje dosyć ściśle ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego tu w Lublinie. Bardzo mocna tak naprawdę szkoła, jeżeli chodzi o naszych pływaków. I taki przykładowy trening pływaka, jak wygląda?
Pobudka około 5 rano, 6 rano pierwszy trening, później przejazd do szkoły, śniadanie, nauka, po szkole przejście na obiad, powrót na trening popołudniowy na basen i powrót do domu albo do bursy około 19.
I w tym wszystkim może być radość. Wielu sportowców, którzy gościli tutaj w tym studiu, mówiło o tym, że sport zawodowy to jest ciężka praca i kontuzyjna i trudna, ale w nawiązaniu do tego sportu amatorskiego, który tyle nam daje, okazuje się, że ten sport taki profesjonalny, zawodowy też może dawać ogromną radość. O tej radości ze sportu będziemy mówić w kolejnej godzinie programu Licencja na Życie i o pasjach, które są tak bardzo istotne i o budowaniu motywacji i ciągłości pracy, optymalizacji efektów. O tym wszystkim w kolejnej godzinie Licencji na Życie, także bardzo serdecznie zachęcam. Gośćmi są psycholodzy sportu, pan Marcin Kwiatkowski, Agnieszka Kwiatkowska, małżeństwo, Monika Hemperek. Do usłyszenia w kolejnej godzinie.